Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Sofokles.
Antygona.
Tłumaczenie Kazimierz Morawski.
Czytają Joanna Niemirska
i Robert Koszucki. Nagranie studio dźwiękowe Art Republika, Rafał Poławski. Osoby dramatu.
Antygona.
Córka Edypa.
Ismena.
Jej siostra.
Chór tebańskich starców. Kreon.
Król Teb.
Strażnik. Hajmon.
Syn Kreona.
Tyrezjasz.
Wróżbita.
Posłaniec. Eurydyka.
Żona Kreona.
Posłaniec drugi.
Rzecz dzieje się przed dworem królewskim w Tebach.
Antygona. O ukochana siostro ma Ismeno, czy ty nie widzisz, że z klęsk edypowych żadnej za życia los nam nie oszczędza? Bo nie ma cierpień i nie ma ohydy, nie ma niesławy i hańby, które by nas pośród nieszczęść pasma nie dotknęły. Cóż bo za rozkaz znów obwieścił miastu ten, który teraz władzę w ręku dzierży? Czyś zasłyszała? Czy uszło twej wiedzy, że znów wrogowie godzą w naszych miłych?
Ismena. O Antygono, żadna wieść nie doszła do mnie, ni słodka, ni goryczy pełna, od dnia, gdy braci straciłyśmy obu w bratnim zabitych razem pojedynku. Odkąd tej nocy odeszły Argiwów w chówce, niczego więcej nie zaznałam, ni ku pociesze, ni ku większej trosce.
Lecz mnie wieść doszła i dlatego z domu cię wywołałam, by rzecz ci powierzyć.
Cóż to? Ty jakieś ciężkie ważysz słowa.
O tak, czyż nie wiesz, że z poległych braci Kreon jednemu wręcz odmówił grobu? Że Eteokla, jak czynić przystoi, pogrzebał w ziemi wśród umarłych rzeszy, a zaś obwieścił, aby Polinika nieszczęsne zwłoki bez czci pozostały, by nikt ich płakać, nikt grześć się nie ważył. Mają więc leżeć bez łez i bez grobu, na pastwę ptakom żarłocznym i strawę. Słychać, że Kreon czcigodny dla ciebie, co mówię, dla mnie też wydał ten ukaz i że tu przyjdzie, by tym go ogłosić, co go nie znają, nie na wiatr zaiste rzecz te stanowiąc, lecz grożąc zarazem kamienowaniem ukazu przestępcom. Tak się ma sprawa. Teraz wraz ukażesz, czyś godną rodu, czy wyrodną córą.
Ismena, gdy taka dola, to cóż o nieszczęsna, prując czy snując, bym mogła tu przydać?
Patrz, byś wspomogła i poparła siostrę.
W jakimże dziele? Dokąd myśl twa mierzy?
Ze mną masz zwłoki opatrzyć, braterskie.
Więc ty zamierzasz grzebać wbrew ukazom?
Tak, brata mego, a dodam i twego, bo wiarołomstwem nie myślę się kalać.
Niczym dla ciebie więc zakaz Kreona?
Niczym. On nie ma nad moimi prawa.
Biada. O, rozważ, siostro, jak nam ojciec zginął wśród sromu i pośród niesławy, kiedy się jemu błędy ujawniły, a on się targnął na własne swe oczy. Żona i matka, dwuznaczne to miano, splecionym węzłem swe życie ukróca. Wreszcie i bracia przy jednym dnia słońcu godzą na siebie i morderczą ręką jeden drugiemu śmierć srogą zadaje. Zważ więc, że teraz i my pozostałe zginiemy marnie, jeżeli wbrew prawu złamiemy wolę i rozkaz tyrana. Baczyć to trzeba, że my przecież słabe, do walk z mężczyzną niezdolne niewiasty, że nam ulegać silniejszym należy tych słuchać, nawet i sroższych rozkazów. Ja więc, błagając o wyrozumienie zmarłych, że muszę tak ulec przemocy, posłuszna będę władcom tego świata.
Bo próżny opór urąga rozwadze.
Ja ci nie każę niczego. Ni choćbyś pomóc mi chciała. Wdzięczne by mi było. Lecz stój przy twojej myśli, a ja tego pogrzebię sama. Potem zginę z chlubą. Niechaj się zbratam z mym kochanym w śmierci po świętej zbrodni. A dłużej mi zmarłym miłą być trzeba niż ziemi mieszkańcom, bo tam zostanę na wieki. Tymczasem ty tu znieważaj święte prawa bogów.
Ja nie znieważam ich, nie będąc w mocy działać na przekór stanowieniom władców.
Rób po twej myśli. Ja zaś wnet podążę, by kochanemu bratu grób usypać.
O, ty nieszczęsna, serce drży o ciebie.
Nie troszcz się o mnie, nad twoim rać losem.
Ale nie zdradzaj twej myśli nikomu. Kryj twe zamiary, ja też je zataję.
O nie, mów głośno, bo ciężkie ty kaźnie ściągnąć byś mogła milczeniem na siebie.
Z żarów twej duszy mroźne mieciesz słowa.
Lecz miła jestem tym, o których stoję.
Jeśli podołasz, w trudnych mar pościgu.
Jak nie podołam, to zaniecham dzieła.
Nie trzeba się z góry porywać na mary.
Kiedy tak mówisz, wstręt budzisz w mym sercu i słusznie zmierzisz się także zmarłemu. Pozwól, bym ja wraz z moim zaślepieniem spojrzała w oczy grozie, bo ta groza chlubnej mi śmierci przenigdy nie wydrze.
Jeśli tak mniemasz, idź, lecz wiedz zarazem, żeś nierozważna, choć miłym tyś miła. Chór.
O słońca grocie, coś jasno znów tebą błysnął po trudach i znoju. Złote dnia oko przyświecasz ty niebom i w dirki nurzasz się zdroju. Witaj, tyś sprawił, że wrogów mych krocie w dzikim pierzchnęły odwrocie.
Bo Polinika gniewny spór, krwawy zarzegł w ziemi bój. Z chrzęstem zapadł, z szumem piór, śnieżnych orłów lotny rój. I zbroice liczne błysły, i z szyszaków pióra trysły.
I wróg już wieńcem dzid groźnych otoczył siedmiu bram miasta gardziele. Lecz pierzchł, nim w mojej krwi strugach się zbroczył, zanim Hefajstos ognisty w popiele pogrążył mury, bo z tyłu nawałem runął na smoka Ares z wojny szałem.
Bo Zeus nie cierpi dumnych głów, a widząc ich wyniosły lot i złota chrzęst i pychę słów, wypuścił swój piorunny grot i w zwycięstwa samym progu skarcił butę w dumnym wrogu.
A ugodzony w znak na ziemię runie ten, który w namiętnym gniewie miasto pogrzebać chciał w ognia całunie i jak wicher dął w zarzewie. Legł on od Zeusa, gromu powalony, innym znów Ares, inne znaczy zgony.
Bo siedmiu strzegło wrót, na męża mąż wymierzył dłoń, dziś w stosach lśni za zwycięstw trud, ku Zeusa czci pobitych broń. Ale przy jednej miasta bramie nie błyszczy żaden chwały łup. Gdzie brat na brata podniósł ramię, tam obok trupa poległ trup.
Więc teraz Nike, czci syta i sławy, zwraca ku tebom radosne swe oczy. Po twardym znoju i po walce krwawej rzezi wspomnienie, niech serca nie mroczy. Idźmy do świątyń, a niechaj na przedzie Teb skoczny Bachus korowody wiedzie.
Lecz otóż widzę, jak do nas tu zdąża Kreon, co ziemią tą włada. Nowy bóstw wyrok go w myślach pogrąża, ważne on plany waży i układa. Widno, że zbadać chciałby nasze zdanie, skoro tu starców wezwał na zebranie.
Kreon. O, Tebańczycy! Nareszcie bogowie z burzy i wstrząśnień wyrwali to miasto. A jam was zwołał tutaj przed innymi, boście wy byli podporami tronu za Lajosa i Edypa rządów. I po Edypa zgonie młodzieniaszką pewną swą radą służyliście chętnie. Kiedy zaś oni za losu wyrokiem polegli obaj w bratobójczej walce, krwią pokalawszy braterskie prawice, wtedy ja władzę i tron ten objąłem, który mi sprawa po zmarłych przypada. Trudno jest duszę przeniknąć człowieka, jego zamysły i pragnienia, zanim on ich na szerszym nie odsłoni polu. Ja tedy władcę, co by rządząc miastem, wnet się najlepszych nie imał zamysłów i śmiało woli swej nie śmiał ujawnić, za najgorszego uważałbym pana. A gdyby wyżej nad dobro publiczne kładł zysk przyjaciół, za nic bym go ważył i nie milczałbym, klnę się na Jowisza wszechwidzącego, gdybym spostrzegł zgubę zamiast zbawienia kroczącą ku miastu. Nigdy też wroga nie chciałbym ojczyzny mieć przyjacielem. O tym przeświadczony, że nasze szczęście w szczęściu miasta leży i jego dobro przyjaciół ma raić. Przez te zasady podnoszę to miasto i tym zasadom wierny obwieściłem ukaz ostatni na Edypa synów, aby dzielnego w walce Eteokla, który w obronie poległ tego miasta, w grobie pochować i uczcić ofiarą, która w kraj zmarłych za zacnymi idzie. Brata zaś jego Polinika mniemam, który to bogów i ziemię ojczystą naszedł z wygnania i ognia pożogą zamierzał zniszczyć i swoich rodaków krwią się napoić, a w pęta wziąć drugich, wydałem rozkaz, by chować ni płakać nikt się nie ważył, lecz zostawił ciało przez psy i ptaki w polu poszarpane. Taka ma wola, a nie ścierpie nigdy, by źli w nagrodzie wyprzedzili prawych. Kto za to miastu temu dobrze życzy, w zgonie i w życiu dozna mej opieki.
Tak więc, Kreonie, raczysz rozporządzać ty co do wrogów i przyjaciół grodu, a wszelka władza zaprawdę ci służy i nad zmarłymi, i nami, co żyjem.
A więc czuwajcie nad mymi rozkazy.
Poleć młodszemu straż nad tym i piecze.
Przecież tam stoją straże w pogotowiu.
Czegóż byś tedy od nas jeszcze żądał?
Byście niesfornym stanęli oporem.
Głupi ten, kto by na śmierć się narażał.
Tak, śmierć go czeka. Lecz wielu do zguby popchnęła żądza i zysku rachuby.
Strażnik. O najjaśniejszy, nie powiem, że w biegu spiesząc ja tutaj tak się zadyszałem, bo mi ja raz po raz przystawał po drodze i chciałem nazad zawrócić z powrotem, a dusza tak mi mówiła co chwila, czemuż to, głupi, ty karku nadstawiasz? Czemuż tak lecisz? Przecież może inny donieść to księciu, na cóż ty masz skomleć? Tak sobie myśląc, spieszyłem powolnie, a krótka droga wraz mi się wzdłużała. Na koniec myślę, niech będzie co będzie, i staję, książę, przed tobą i powiem, choć tak po prawdzie sam nie wiem zbyt wiele. A zresztą tuszę, że nic mnie nie czeka, chyba co w górze było mi pisane.
Cóż więc nadmierną przejmujecie trwogą?
Zacznę od siebie, żem nie zrobił tego, co się zdarzyło, anim widział sprawcy. Żem więc na żadną nie zarobił karę.
Dzielnie warujesz i wałujesz sprawę, lecz jasne, że coś przynosisz nowego.
Bo to nie sporo na plac ze złą wieścią.
Lecz mów już w końcu i wynoś się potem.
A więc już powiem. Trupa ktoś, co tylko pogrzebał skrycie i wyniósł się chyłkiem, rzucił garść ziemi i uczcił to ciało.
Co mówisz? Któż był tak bardzo bezczelny?
Tego ja nie wiem, bo żadnego znaku ani topora motyki nie było. Ziemia wokoło była gładka, zwarta, ani w niej stopy, ni żadnej kolei. Lecz krótko mówiąc, sprawca znikł bez śladu. Skoro też jeden ze straży rzecz wskazał, zaraz nam wmyśli, że w tym jakieś licho. Trup znikł, a leżał nie pod grubą zaspą, lecz przyprószony, jak czynią, co winy się wobec zmarłych strachają i zwierza lub psów szarpiących trupy ani śladu. Więc zaczął jeden wyrzekać na drugich, jeden drugiego winować i było blisko już bójki, bo któż by ich zgodził? W każdym ze straży wietrzyliśmy sprawcę, lecz tak na oślep, bo nikt się nie przyznał. I my gotowi i żary brać w ręce i w ogień skoczyć i przysiąc na bogów, że nie my winni, ani byli w spółce z tym, co obmyślił tę rzecz i wykonał. Więc koniec końcem, gdy dalej tak nie szło, jeden rzekł słowo, które wszystkim oczy zaryło w ziemię, bośmy nie wiedzieli, co na to odrzec, a strach nas zdjął wielki, co z tego będzie. Rzekł więc na ten sposób, że tobie wszystko to donieść należy. I tak stanęło, a mnie, nieszczęsnemu, los kazał zażyć tej przyjemnej służby. Więc poniewoli sobie i wam staje, bo nikt nie lubi złych nowin zwiastuna.
O Panie, mnie już od dawna się roi, że się bez bogów przy tym nie obeszło.
Kreon. Milcz, jeśli nie chcesz wzbudzić mego gniewu i prócz starości ukazać głupoty. Bo brednie pleciesz, mówiąc, że bogowie o tego trupa na ziemi się troszczą. Czyżby z szacunku jako dobroczyńcy jego pogrzebli? Jego, co tu wtargnął, aby świątynie i ofiarne dary zburzyć, spustoszyć ich ziemię i prawa? Czyż według ciebie bóstwa czczą zbrodniarzy? O nie! Przenigdy. Lecz tego tu miasta ludzie już dawno przeciw mnie szemrając głową wstrząsali i jarzmem ukrycie przeciw mym rządom i mojej osobie. Wiem ja to dobrze, że za ich pieniądze straże się tego dopuściły czynu. Bo nie ma gorszej dla ludzi potęgi jak pieniądz. On to i miasta rozburza, on to wypiera z zagród i domu. On prawe dusze krzywi i popycha do szpetnych kroków i nieprawych czynów. Zbrodni on wszelkiej ludzkości jest mistrzem i drogowskazem we wszelkiej sromocie. A ci, co czyn ten za pieniądz spełnili, wreszcie spóźnione wywołali kaźnie. Bo jeśli dotąd Zeusowi hołd składam, miarkuj to dobrze, a klnę się przysięgą, jeśli wy zaraz schwytanego sprawcy nie dostawicie przed moje oblicze, to jednej śmierci nie będzie wam dosyć, lecz w przódy wisząc będziecie zeznawać, byście w przyszłości wiedzieli, skąd grabić i ciągnąć zyski i mieli naukę, że nie na wszelki zysk godzić należy. Bo to jest pewne, że brudne dorobki częściej do zguby prowadzą niż szczęścia.
Strażnik. Wolnoż mi mówić, czy pójść mam w milczeniu?
Czyż nie wiesz jeszcze, jak głos twój mi wstrętny?
Uszy ci rani, czy też duszę twoją?
Cóż to, chcesz badać, skąd idą me gniewy?
Sprawca ci duszę, a ja uszy trapię.
Cóż to za urwisz, z niego jest wierutny?
A przecież nie ja czyn ten popełniłem.
Ty swoją duszą frymarcząc w dodatku.
O nie, próżne to myśli. Próżniejsze domysły.
Zmyślne twe słowa, lecz jeżeli winnych mi nie stawicie, to wnet wam zaświta, że brudne zyski sprowadzają kaźnie.
O, niech go ujmą. Owszem, lecz cokolwiek teraz się stanie za dopustem losu, ty mnie już tutaj nie zobaczysz więcej. Bo już i teraz dziękuję ja Bogom, żem wbrew nadziei stąd wyszedł bez szwanku.
Siła jest dziwów,
lecz nad wszystkie sięga dziwy człowieka potęga. Bo on prześmiało poza sine morze, gdy toń się wzdyma i kłębi. I z roku na rok swym lemieszem porze matkę ziemicę do głębi.
Lotny ród ptaków i stepu zwierzęta i dzieci fali usidla on w pęta. Wszystko rozumem zwycięży. Dzikiego zwierza z gór ściągnie na błonie. Krnąbrny kark tura i grzywiaste konie ujarzmi w swojej uprzęży.
Wynalazł mowę i myśli dał skrzydła i życie ujął w porządku prawidła. Od mroźnych wichrów na deszcze i gromy zbudował sobie schroniska i domy. Na wszystko z radą on gotów. Lecz choćby śmiało patrzał w wiek daleki, choć ma na bóle i cierpienia leki, śmierci nie ujdzie on grotów.
A sił potęgę, które w duszy tleją, popchnie on zbrodni lub cnoty koleją, jeżeli prawa i bogów cześć wyzna. To hołd mu odda ojczyzna, a będzie jej wrogiem ten, który nie z Bogiem na cześć i prawość się ciska. Niechajby on sromu mi nie wniósł do domu, nie skalał mego ogniska. Lecz jakiż widok uderza me oczy? Czyż ja zdołałbym wbrew prawdzie zaprzeczyć, że to dzieweczka idzie Antygona? O, ty nieszczęsna, równie nieszczęsnego Edypa, córo. Cóż, że się stało?
Czy cię na przestępstwie ukazu króla schwytano i teraz wskutek tej zbrodni prowadzą jak bramkę?
Strażnik. Oto jest dziewka, co to popełniła. Tę schwytaliśmy. Lecz gdzieżeż jest Kreon?
Wychodzi oto z domu w samą porę.
Kreon.
Cóż to? Jakież tu zeszedłem zdarzenie?
Strażnik. Niczego, panie, nie trza się odrzekać, bo myśl późniejsza kłam zada zamysłom. Ja bo dopiero klołem, że już nigdy nie stanę tutaj po groźbach, coś miotał, ale ta nowa wielka niespodzianka nie da się zmierzyć z nijaką radością. Idę więc, chociaż tak się zaklinałem, wiodąc tę dziewkę, którą przychwytano, gdy grób gładziła. Żaden los tym razem mnie tu nie przywiódł, lecz własne odkrycie. Sądź ją i badaj. Jam sobie zasłużył, bym z tych opałów wydostał się wreszcie.
Jakim sposobem i gdzieże się schwytał?
Trupa pogrzebiąc. W dwóch słowach masz wszystko.
Czy pewny jesteś tego, co tu głosisz?
Na własne oczy przecież ją widziałem grzebiącą trupa. Chyba jasno mówię.
Więc na gorącym zszedłeś ją uczynku?
Tak się rzecz miała. Kiedyśmy tam przyszli, groźbami twymi srodze przepłoszeni, zmietliśmy z trupa ziemię i znów nagie i już nadpsute, zostawiwszy ciało na bliskim wzgórzu, siedliśmy, to bacząc, by nam wiatr nie niósł wstrętnego zaduchu. A jeden beształ drugiego słowami, by się nie lenić i nie zaspać sprawy. To trwało chwilę, a potem na niebie zabłysnął w środku ognisty krąg słońca i grzać poczęło. Aż nagle się z ziemi wicher poderwał i wśród strasznej trąby wył po równinie, drąc liście i korę z drzew i zapełnił kurzawą powietrze. Przymknąwszy oczy, drżeliśmy od strachu. A kiedy wreszcie ten szturm się uciszył, widzimy dziewkę, która tak boleśnie jak ptak zawodzi, gdy znajdzie swe gniazdo obrane z piskląt i opustoszałe. Tak ona trupa, dojrzawszy nagiego, zaczyna jęczeć i przekleństwa miotać na tych, co brata obnażyli ciało. I wnet przynosi garść suchego piasku, a potem z wiadra, co dźwiga na głowie potrójnym płynem, martwe skrapia zwłoki. My więc rzucimy się na nią i dziewkę chwytamy, ona zaś nic się nie lęka. Badamy dawne i świeże jej winy. Ona zaś żadnej nie zaprzecza zbrodni, co dla mnie miłe, lecz i przykre było. bo że z opałów sam się wydostałem, było mi słodkie, lecz żem w nie pogrążył znajomych, przykre. Chociaż ostatecznie, skoro ja cały, resztę lekko ważę.
Lecz ty, co głowę tak skłaniasz ku ziemi, mów, czy to prawda, czy donos kłamliwy.
Antygona. Jam to spełniła. Zaprzeczyć nie myślę.
Ty więc się wynoś, gdzie ci się podoba, wolny od winy i ciężkich podejrzeń. A ty odpowiedz mi teraz w dwóch słowach, czyżeś wiedziała o moim zakazie?
Wiedziałam dobrze. Wszakże nie był tajny.
I śmiałaś wbrew tym stanowieniom działać?
Przecież nie Jowisz obwieścił to prawo, ni wola Diki podziemnych bóstw siostry, taka ród ludzki związała ustawą. A nie mniemałam, by ukaz twój ostry tyle miał wagi i siły w człowieku, aby mógł łamać święte prawa Boże, które są wieczne i trwają od wieku, że ich początku nikt zbadać nie może. Ja więc nie chciałam ulęknąć się człeka i za złamanie praw tych kiedyś Bogom zdawać tam sprawę. Bom śmierci ja pewna, nawet bez twego ukazu, a jeśli wcześniej śmierć przyjdzie, za zysk to poczytam. Bo komu przyszło żyć wśród nieszczęść tylu, jakżeby w śmierci zysku nie dopatrzył. Tak więc nie mierzi mnie śmierci ta groźba, lecz mierziłoby mnie braterskie ciało niepogrzebane. Tak, śmierć mnie nie straszy. A jeśli głupio działać ci się zdaje, niech mój nierozum za nierozum staje.
Krnąbrne po krnąbrnym, dziewczyna ma ojcu obejście, grozie nie ustąpi łatwo.
Kreon. Lecz wiedz, że często zamysły zbyt harde spadają nisko, że często się widzi, jako żelazo najtwardsze wśród ognia gnie się i mimo swej twardości pęka. Wiem też, że drobne wędzidło rumaki dzikie poskramia, bo tym nieprzystojna wyniosłość, którzy u innych w niewoli. Dziewka ta jedną splamiła się winą, rozkazy dane obchodząc i łamiąc. Teraz przed drugim nie sroma się gwałtem, z czynu się chełpi i nadto urąga. Lecz nie ja mężem, lecz ona by była, gdyby postępek ten jej uszedł płazem.
Ale czy z siostry, czy choćby i bliższej krwią mi istoty ona pochodziła, ona i siostra nie ujdą przenigdy śmierci straszliwej.
Bo i siostrę skarcę, że jej wspólniczką była w tym pogrzebie. Wołać mi tamtą! Którą co dopiero widziałem w domu zmieszaną, szaloną. Tak duch zazwyczaj tych zdradza, co tajnie się dopuścili jakiegoś występku. Wstręt zaś ja czuję przeciw tym złoczyńcom, którzy swe grzechy chcą potem upiększać.
Chcesz li co więcej, czyli śmierć mi zadać?
O, nie. W tym jednym zawiera się wszystko.
Więc na cóż zwlekać? Jako twoje słowa mierżą i oby zawsze mnie mierziły. Tak wstrętne tobie wszelkie me postępki. A jednak skąd bym piękniejszą ja sławę uszczknęła jako z brata pogrzebania? I ci tu wszyscy rzecz by pochwalili, gdyby im trwoga nie zawarła mowy. Ale tyranów los ze wszechmiar błogi wolno im czynić, co zechcą i mówić.
Sama tak sądzisz pośród Kadmejczyków.
I ci tak sądzą, lecz stulają wargi.
Nie wstyd ci, jeśli od tych się wyróżniasz?
Czcić swe rodzeństwo nie przynosi wstydu.
Nie był ci bratem ten, co poległ drugi?
Z jednego ojca i matki zrodzonym.
Czemuż więc niesiesz cześć, co jemu wstrętna?
Zmarły nie rzuci mi skargi tej w oczy.
Jeśli na równi z nim uczcisz złoczyńcę.
Nie jak niewolnik, lecz jak brat on zginął.
On, co pustoszył kraj, gdy tamten bronił?
A jednak Hades pożąda praw równych.
Dzielnemu równość ze złym nie przystoi.
Któż wie, czy takie wśród zmarłych są prawa?
Wróg i po śmierci nie stanie się miłym.
Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić.
Jeśli chcesz kochać, kochaj ich w Hadesie. U mnie nie będzie przewodzić kobieta.
Lecz otóż wiodą Ismenę, o panie.
Widać jej boleść i słychać jej łkanie. A jakaś chmura przesłania jej oczy i piękną dziewki twarz mroczy.
Kreon. O ty, co w domu przypięłaś się do mnie, jak wąż podstępnie, żem wiedzieć wręcz nie mógł, iż na mą zgubę dwa wyrodki żywię. Noże, mów teraz! Czyś była wspólniczką w tym pogrzebaniu, lub wyprzyj się winy?
Ismena.
Winna ja jestem, jak stwierdzi to siostra, i biorę na się tej zbrodni połowę.
Lecz sprawiedliwość przeczy twym twierdzeniom. Aniś ty chciała, ni ja ci przypuściłam.
Jednak w niedoli twojej nie omieszkam wziąć na się cząstkę twych cierpień i kaźni.
Hades i zmarli wiedzą, kto to zdziałał. Słowami świadczyć, miłość to nie miłość.
O, nie zabraniaj mi, siostro, choć w śmierci z tobą się złączyć i uczcić zmarłego.
Nie chcę twej śmierci. A nie zwij twym dziełem, coś nie sprawiła. Mój zgon starczy, bratu.
Lecz jakiż żywot mnie czeka bez ciebie?
Pytaj Kreona. Zwykłaś nań ty baczyć.
Po cóż mnie dręczysz bez żadnej potrzeby?
Cierpię ja, że mi śmiać przyszło się z ciebie.
W czym bym choć teraz ci przydać się mogła?
Myśl o ratunku. Ja go nie zawiszczę.
O, ja nieszczęsna. Więc chcesz mnie porzucić?
Wybrałaś życie. Ja życia ofiarę.
Skąd wiesz, co na dnie słów moich się kryje?
W słowach ty rady. Ja szukałam w czynie.
A jednak wina ta sama nas łączy.
Bądź zdrowa, żyjesz, a moja już dusza w krainie śmierci. Zmarłym świadczyć może.
Kreon.
Z dziewcząt się jednej teraz zwichnął rozum, druga od młodu wciąż była szalona.
Ismena. O władco, w ludziach zgnębionych nieszczęściem umysł się chwieje pod ciosów obuchem.
W tobie zaiste, co łączysz się ze zbrodnią.
Bo cóż mi życie warte bez mej siostry?
Jej nie nazywaj, bo ona już zmarła.
Więc narzeczoną chcesz zabić ty syna?
Są inne łany dla jego posiewu.
Lecz on był dziwnie do niej dostrojony.
Złymi dla synów niewiasty się brzydzę.
Drogi Hajmonie, jak ojciec cię krzywdzi.
Twój głos i swadźby zbyt mierżą mnie twoje.
A więc chcesz wydrzeć kochankę synowi?
Hades posłaniem będzie tej miłości.
Taka więc wola, że ta umrzeć musi?
Twoja i moja, lecz dosyć tych zwlekań. Wiedźcie je, sługi, w dom, bo odtąd mają żyć jak niewiasty, nie według swej woli. Toć i zbyt śmiałe ulękną się serca, gdy widmo śmierci zaglądnie im w oczy.
Szczęśliwy, kogo w życiu klęski nie dosięgły, bo skoro Bóg potrząśnie domowymi węgły, z jednego gromu cały szereg nieci po ojcach godzi i w dzieci. Tak jako fale na morzu się piętrzą, gdy wicher tracki do głębiny wpadnie i ryje iły drzemiące gdzieś na dnie, aż brzeżne skały od burzy zajęczą.
Tak już od wieków w Labdakidów domy po dawnych gromach nowe godzą gromy. Bóle minionych pokoleń nie niosą ulg i wyzwoleń. I ledwie słońce promienie rozpostrze ponad ostatnią odnogą rodzeństwa, a już bóstw krwawych podcinają ostrze, obłęd i szału przekleństwa.
O Zeusie, któż się z twą potęgą zmierzy? Ciebie ni czasu odwieczne miesiące, ni sen nie zmoże wśród swoich obieży. Ty, co Olimpu, szczyty jaśniejące, przez wieki dzierżysz promienny, równy w swej sile niezmienny. A wieczne prawo gniecie ziemi, syny, że nikt żywota nie przejdzie bez winy.
Nadzieja złudna, bo jednym da skrzydła, drugich omota w swe sidła. Rządz lotnych wzbudzi w nich ognie, aż życie pióra te pognie. A wieczną prawda, że w przystępie dumy mienią dobrymi ci nieprawe czyny, którym Bóg zmieszał rozumy. Nikt się na ziemi nie ustrzeże winy.
Lecz otóż Hajmon, z twojego potomstwa wiekiem najmłodszy, widocznie boleje nad ciężkim losem swej umiłowanej i po swym szczęściu łzy leje.
Kreon. Wkrótce przejrzymy jaśniej od wróżbitów. O, synu, czyż ty przybywasz tu gniewny wskutek wyroku na twą narzeczoną? Czy w każdej doli zachowasz mnie miłość?
Hajmon. Twoim ja, ojcze. Skoro mądrze radzisz, idę ja chętnie za twoim przewodem. I żaden związek nie będzie mi droższy ponad wskazówki z ust twoich rozumnych.
O tak, mój synu. Być zawsze powinno. Zdanie ojcowskie ponad wszystkim ważyć. Przecież dlatego błagają ojcowie, aby powolnych synów dom im chował, którzy by krzywdy od wrogów pomścili, a równo z ojcem uczcili przyjaciół. Kto by zaś płodził potomstwo nic warte? Cóż by ono chował, jak troski dla siebie, a wobec wrogów wstyd i pośmiewisko? Synu, nie folguj więc żądzy, nie porzuć dla marnej dziewki rozsądku. Wiedz dobrze, że nie ma bardziej mroźnego uścisku, jak w złej kobiety ramionach. Bo trudno o większą klęskę jako zły przyjaciel. Przeto ze wstrętem ty porzuć tę dziewkę, aby w Hadesie innemu się dała. Bo skorom poznał, że z całego miasta ona jedyna oparła się prawu, nie myślę stanąć wszem wobec jak kłamca, ale ją stracę. Rodzinnego Zeusa niechby błagała, jeśli wśród rodziny nie będzie ładu, jak obcych poskromie. Bo kto w swym domu potrafi się rządzić, ten sterem państwa pokieruje dobrze. Kto zaś zuchwale przeciw prawu działa i tym, co rządzą, narzucać chce wolę, ten nie doczeka się mego uznania. Wybrańcom ludu posłusznym być trzeba, w dobrych i słusznych, nawet w innych sprawach. Takiego męża rządom bym zaufał. Po takim służby wyglądał ochotnej. Taki by w starciu oszczepów i w walce wytrwał na miejscu jak dzielny towarzysz. Nie ma zaś większej klęski od nierządu. On gubi miasta. On domy rozburza. On wśród szeregów roznieca ucieczkę. Zaś pośród mężów powolnych rozkazom za życia puklesz stanie posłuszeństwo. Tak więc wypada strzec prawa i władzy i nie ulegać niewiast samowoli. Jeżeli upaść, to z ręki paść męskiej, bo hańba doznać od niewiasty klęski.
Nam, jeśli starość rozumu nie tłumi, zdajesz się mówić o tym bardzo trafnie.
Hajmon. Ojcze, najwyższym darem łaski bogów jest niewątpliwie u człowieka rozum. A ja słuszności twoich słów zaprzeczyć ani bym umiał, ani chciałbym zdołać. Ale sąd zdrowy mógłbym mieć też inny. Mam ja tę wyższość nad tobą, że mogę poznać, co ludzie mówią, czynią, ganią, bo na twój widok zdejmuje ich trwoga i słowo ciebie rażące zamiera. A więc cichaczem przyszło mi wysłuchać, jak miasto nad tą się żali dziewicą, że ze wszech niewiast najmniej ona winna po najzacniejszym czynie marnie kończy. Czyż bo ta, co w swym nie przeniosła sercu, by brat jej leżał martwy bez pogrzebu, psom na pożarcie i ptactwu dzikiemu raczej nagrody niegodna jest złotej? Takie się głosy odzywają z cicha. Ja zaś, o ojcze, niczego nie pragnę, jakby się tobie dobrze powodziło. Bo jest li większy skarb nad dobre imię ojca dla dzieci lub dzieci dla ojca? Nie żyw więc tego, ojcze, przeświadczenia, że tylko twoje coś warte jest zdanie. Bo kto jedynie sam sobie zawierzy, na swojej mowie polega i duszy, gdy go odsłonią, pustym się okaże. Choćby był mądry, przystoi mężowi ciągle się uczyć, a nie zbyt upierać. Widzisz, przy rwących strumieniach jak drzewo, które się nagnie, zachowa konary, a zbyt oporne z korzeniami runie. Także i żeglarz, który zbyt naciągnie żagle i folgi nie daje, przewróci łódź i osiądzie bez ławic na desce. Ustąp ty przeto i zaniechaj gniewu, bo jeśli wolno sądzić mnie młodszemu, mniemam, że taki człowiek najprzedniejszy, który opływa w rozum z przyrodzenia, jeśli tak nie jest, a i to się zdarzy, niechaj rad dobrych zbyt lekko nie waży.
O panie, słuchaj, jeśli w porę mówi, a ty znów ojca, obaj mądrze prawią.
Kreon. A więc w mym wieku mam mądrości szukać i brać nauki u tego młokosa?
Nie w nieprawości. A jeśli ja młody, to na rzecz raczej niż wiek baczyć trzeba.
Na rzecz? Niesfornym, która cześć oddaje?
Ni słowem śmiałbym cześć taką zalecać.
A czyż nie w takie popadła ta błędy?
Przeczy głos ludu, co mieszka w Teb grodzie.
Więc lud mi wskaże, co ja mam zarządzać.
Niemal jak młodzian porywczy przemawiasz.
Sobie czy innym gwoli ja tu rządzę.
Marne to państwo, co li panu służy.
Czyż nie do władcy więc państwo należy?
Pięknie byś wtedy rządził na pustyni.
Ten, jak się zdaje, z tamtą dziewką trzyma.
Jeśli ty dziewką, o ciebie się troskam.
A z ojcem się swarząc, o przewrotny synu.
Bo widzę, że ty z drogi zbaczasz prawej.
Błądzęż ja strzegąc godności mej władzy.
Nie strzeżesz władzą, pomiatając bogów.
O niski duchu, na służbie kobiety.
Bo w służbie złego nie znajdziesz mnie nigdy.
Cała twa mowa jej sprawy ma bronić.
Twej sprawy, mojej i podziemnych bogów.
Nigdy już żywcem ty jej nie poślubisz.
Zginie. To śmiercią sprowadzi zgon inny.
A więc już groźbą śmiesz we mnie ty godzić?
Cóż warta groźba, gdzie puste zamysły?
Wnet pożałujesz twych nauk, młokosie.
Nie byłbyś ojcem, rzekłbym, żeś niemądry.
Niewiast służalcze, przestań się uprzykrzać.
Chcesz więc ty mówić, a drugich nie słuchać?
Doprawdy, ale na Olimp wiedz o tym, że cię twe drwiny o zgubę przyprawią. Wiedźcie tu dziewkę, niechajże wyrodna w oczach kochanka tu ginie natychmiast.
Nie umrze ona przy mnie, nie masz o tym. Nie ujrzę tego. Raczej ty nie ujrzysz więcej mojego oblicza, jeżeli w szale na bliskich porywać się myślisz. Uniesion gniewem wypadł on, o władco, a w młodej głowie rozpacz złym doradcą.
Kreon. Niech myśli, czyny knuje on zuchwałe, ale tych dziewek nie wyrwie on śmierci.
Jak to? Czyż obie ty zgładzić zamyślasz?
Niewinna ujdzie. Słusznie mnie strofujesz.
A jakiż tamtej gotujesz ty koniec?
Gdzieś na bezludnym zamknę ją pustkowiu. W skalistym lochu zostawię żyjącą. Strawy przydając jej tyle, by kaźnie pozbawić grozy i klątwy nie ściągnąć. A tam jej Hades, którego jedynie z bogów uwielbia, może da zbawienie. Lub pozna wreszcie, jeśli marnie zginie, że próżną służbą czcić Hadesu cienie.
Miłości, któż się
wyrwie z twych obieży? Miłości, która runiesz na ofiary w gładkich dziewlicach, gdy rozniecisz czary. Kroczysz po morzu i wśród chat pasterzy, ni Bóg nie ujdzie przed twoim nawałem, ani śmiertelny. Kim władasz, wreszałem.
Za twym podmuchem do winy zboczy i prawy wraz człowiek. Spory ty szerzysz wśród jednej rodziny. Urok wystrzela zwycięsko spod powiek dziewicy, sięgnie i praw majestatu moc Afrodyty, co przewodzi światu.
A ja nawet, chociaż wiernie służę, prawie się w duszy na ukazy burzę. A boleść serce mi rani, bo straszny widok uderza me oczy. Do wszechchłonącej Antygona kroczy,
ciemnej Hadesu przystani. Antygona. Patrzcie, o patrzcie wy ziemi tej dzieci, na mnie kroczącą w smutne śmierci cienie, oglądającą ostatnie promienie słońca, co nigdy już mi nie zaświeci, bo mnie Hadesa dziś ręka śmiertelna do Acherontu bladych wiedzie włości. Ani zaznałam miłości, ani mi zabrzmi żadna pieśń weselna, ale na zimne Acherontu łoże ciało nieszczęsne me złoże.
Pieśni ty godna i w chwały rozkwicie w kraj śmierci niesiesz twe życie. Ani cię chorób przygnębiło brzemię, ni miecza ostrze zwaliło na ziemię, lecz własnowolna, nie dobiegłszy kresu,
żywa w kraj stąpasz Hadesu. Słyszałam niegdyś o frygijskiej Niobie, córce Tantala i jej strasznym zgonie, że skamieniała w swej niemej żałobie i odtąd ciągle we łzach bólu tonie. Skała owiła ją jak bujne bluszcze, a na jej szczytach śnieg miecie, deszcz pluszcze. Rozpaczy łkaniem zroszone jej łono. Mnie też kamienną pościel przeznaczono.
Lecz ona przecież z krwi bogów jest rodem, my śmiertelnego pokolenia płodem. Hołd jednak temu, kto choć w śmierci progu
dorówna Bogu. Urągasz biednej. Czemuż obelżywą mową mnie ranisz, póki jeszcze żywą? Miasto i męże dzierżące te grody. Wzywam was, zwróćcie litosne swe oczy i wy, Teb Gaje i dirkejskie wody, na mnie, co idę ku ciemnej pomroczy, nieopłakana przez przyjaciół żale. Do niezwykłego grobowca gdzieś w skale. O ja nieszczęsna! Anim ja zmarła, ani też przy życiu, śmierć mnie już trzyma w swym mroźnym spowiciu.
W nadmiarze pychy zuchwałej, stronem się diki, twe myśli i mowy zderzyły w locie, złamały.
Zły duch cię ściga rodowy. Mowa ta głębią mego serca targa. Dotknąłeś ojca ty sromu i w słowach twoich rozbrzmiała znów skarga nad nieszczęściami labdakidów domu. Straszną ja pomnę łożnicę, w której syn z matką zdrożne śluby wiąże. Nieszczęśni moi rodzice! Klątwą brzemienna dziś do was podążę, dziewiczość niosąc wam serca. O drogi bracie, złowrogie twe śluby były początkiem pogromu i zguby. Tyś choć zmarły, mój morderca.
Zmarłych czcić.
Czcigodny czyn, ale godny kaźni błąd łamać prawo, walić rząd.
Tyś zginęła z własnych win.
Bez łez przyjaciół, weselnego pienia, kroczę już biedna ku śmiertelnej toni. Wnet już nie ujrzę ni słońca promienia, nikt łzy nad moją dolą nie uroni.
Kreon. Czyżby kto ustał w przedzgodnych tych skargach, gdyby mu dano się żalić bez końca? Bierzcie stąd dziewkę i w ciemnym ją grobie zawrzyjcie zaraz, jak już nakazałem. Tam ją zostawcie, samotną by zmarła, albo też żywa pędziła dni marne. Tak wobec dziewki zostaniem bez winy, a nie ścierpimy, aby wśród nas żyła.
Grobie ty mojej, łożnico miłości, mieszkanie wieczne, ciemnico sklepiona. Idę do moich, których tylu gości w pozgonnych domach boska Persefona. Za wami idę ja, co w życia wiośnie zginęłam, prawie nie zaznawszy świata. A tuszę, że mnie tam przyjmą radośnie ty, ojcze, matko i miła dłoń brata. Bom tu z miłosną służbą wasze ciała własną obmyła, namaściła ręką, żem bratnie zwłoki uczciwie grzebała. Taką mnie darzą podzięką. Mam u szlachetnych ludzi cześć i chwałę, lecz potępienie ze strony Kreona, bo on me czyny uznał za zuchwałe. Ręką więc teraz jego uwięziona, ani zaznawszy słodyczy wesela, ni uczuć matki, ni dziatek pieszczoty, schodzę tak sama i bez przyjaciela, nieszczęsna, żywa do grobowej groty. Jakież to bogów złamałam ustawy, jakże do bogów podnosić mam modły, wołać o pomoc, jeżeli czyn prawy, który spełniłam, uznano za podły. Lecz jeśli z bogów to z rządzenia płynie, trzeba mi winnej znieść w ciszy cierpienia. Jeśli ci błądzą, niech sięgnie ich w winie kaźń równa z bogów ramienia.
Te same burze i te same jeszcze duszą tej dziewki wciąż miotają dreszcze.
Pachołki, którym wieścią nakazałem swoją powolność, ciężko mi odpłaczą.
Biada ta mowa grożąca bliskiego wróżbą mi końca.
A ja odwagi nie śmiałbym dodawać, że się te srogie ukazy odwloką.
Ziemi tebańskiej, ojczysty tygrodzie, i wy, bogowie rodowi, oto mnie wiodą bezzwłocznym pochodzie ku samotnemu grobowi. Patrzcie na księżnę, ostatnią step królów, w ręce siepaczy ujętą, ile mąk ona, ile zniosła bólów za wierną służbę i świętą.
Tak i Danae
jasnego dnia zorze zmienić musiała na loch w miedź obity. W grobowej skryta komorze, a przecież ród jej zapewniał zaszczyty i Zeus deszcz złoty na łono jej roni. Straszne przeznaczeń obierze. Pieniądz ni siła, ni warowne wieże, ni morski żagiel przed nimi nie chroni.
Hedonów króla Likurga też bucie, że hardym słowem na Boga się miota. Bacchus kamienne zgotował okucie, gdzie zła wykipi ochota. Rozpoznał on tam za późno swe zbrodnie i pożałował słów gniewu. Chciał, bo szał boski tłumić i pochodnie urągał muzom wśród śpiewu.
gdzie z mórz strzelają
kianejskie progi, kraj Salmidesu dla przybyszów wrogi, gdzie brzeg Bosforu bałwany rozstrąca, tam widział Ares, jak dzikością wrąca żona Fineusa pasierby swe nęka. Nie mieczem srogim wymierza im cięgi, lecz krwawą rękę zatapia w ucz kręgi. Ostrzem je łupi czułęka.
Ujęci oni
kamienną niewolą płaczą nad matki i swoją niedolą. Przecież jej przodki z Erechtydów ojcem Boreasz pośród skał i głogów i burz pędziła dni swoje od młodu. Na chyżych koniach prawe dziecię bogów. Jednak choć w dali i tu jej dosięga odwiecznej Mojry potęga. Tyrezjasz.
Wiedziony przez chłopca ukazuje się na scenie.
O Teb, starszyzno, wspólnym my tu krokiem i wspólnym wzrokiem zdążamy, bo ciemnym za oko staje przewodnika ręka.
Kreon. Cóż tam nowego, Tyrezjaszu stary?
Ja rzeknę, ty zaś posłuchaj wróżbiarza.
Nigdy twoimi nie wzgardziłem słowy.
Przeto szczęśliwie sterujesz tą nawą.
Przyświadczyć mogę, doznawszy korzyści.
Zważ teraz, znowu stoisz na przełomie.
Co mówisz? Trwogą przejmują twe słowa.
Poznasz ty prawdę ze znaków mej sztuki. Siadłem na starej wróżbity siedzibie, gdzie wszelkie ptactwo kieruje swe loty. Aż naraz słyszę, jak niezwykłe głosy wydają ptaki szalone i dzikie. I wnet poznałem, że szarpią się szpony, bo łopot skrzydeł to stwierdzał dobitnie. Przejęty trwogą próbuje ofiary na płomienistym ołtarzu, lecz ogień nie chce wystrzelać ku górze, a sączy ciecz z mięs ofiarnych, wsiąkając w popioły. Kipi i syczy, żółć bryzga w powietrze i spoza tłuszczu, co spłynął stopiony, uda wyjrzały na ołtarzu nagie. Od tego chłopca wnet się dowiedziałem, że takie marne szły z ofiary znaki, bo on przewodzi mnie, a ja znów innym. Tak więc chorzeje miasto z twojej winy, bo wsze ołtarze i ofiarne stoły psy pokalały i ptactwo, co ciałem edypowego się żywiło syna. Więc nie przyjmują już ofiarnych modłów bogowie od nas, ni ofiarnych dymów. A ptak, co żłopał krew trupa zastygłą, już nie wydaje głosów dobrej wróżby. Rozważ to, synu, bo wszystkich jest ludzi błądzić udziałem i z prostej zejść drogi. Lecz mąż, co zbłądził, nie jest pozbawiony czci i rozwagi, jeżeli wśród nieszczęść szuka lekarstwa i nie trwa w uporze. Upór jest zawsze nierozumu znakiem. Ustąp ty śmierci i nie drażń zmarłego, cóż bo za chwała nad trupem się znęcać. Życzliwość moja tą radą ci służy. Dobrze jej słuchać, gdy korzyści wróży.
Starcze, wy wszyscy, jak łucznik do celu mierzycie we mnie. Teraz i wróżbiarstwo sidła zastawia, a krewni mą myślą kupczą, prymarczą z dawna jak towarem. Noże, gromadźcie we sardyjskie skarby, wskażcie mi górę indyjskiego złota, na pogrzeb tego jednak nie zezwolę. I choćby orły zeusowe porwały trupa i przed tron zeusowy zaniosły, ja się takiego nie ulęknę sromu. Grześć nie pozwolę. Wiem, bo ja zbyt dobrze. Bogów zbezcześcić nie zdoła śmiertelny. Potknąć się mogą i ludzie przemądrzy. Starcze haniebnie, kiedy szpetne myśli ubiorą w słowa barwiste dla zysku.
Biada. Czyż wie to człowiek, czy rozważa sobie?
Cóż, z jakim znowu na plac ogólnikiem?
Ile rozsądek góruje nad skarby?
O ile klęską największą nierozum.
Ciężko ty na tę zapadłeś chorobę.
Nie chciałbym ciężkim obrazić cię słowem.
Czynisz to, kiedy mi kłamstwo zarzucasz.
Bo cech wasz cały łapczywy na zyski.
A ród tyranów w mętach chciwie łowi.
Wiesz, że ty pana twojego obrażasz?
Wiem, bo ja tobie gród ten zachowałem.
Mądry ty wróżbiarz, lecz oddany złemu.
Tyś gotów wydrzeć mi z wnętrza tajniki.
Wyrusz ty z nimi, byle nie dla zysku.
Że ty stąd zysku nie uszczkniesz, to myślę.
Bacz, że zamysłów moich nie stargujesz.
Wiedz więc stanowczo, że nim słońce tobie wielu dokona kołowych obrotów, płód z twoich własnych poczęty wnętrzności, jak trupa oddasz w zamianę za trupy, za to, że z światła strąciłeś do nocy, zamknąłeś życie haniebnie w grobowcu, a tu na ziemi zmarłe trzymasz ciało, które się bóstwom należy podziemnym. Nie masz żadnego ty nad zmarłym prawa, ni światła bogi, którym gwałt zadajesz. Za to czyhają Hadesa i bogów mściwe i zgubą grożące Erynie, by cię w podobnym pogrążyć nieszczęściu. Poznasz ty wkrótce, czy ja przekupiony tak mówię, w krótkim pokażą to czasie mężczyzn i niewiast w twoim domu jęki. A wszelkie miasto przeciw tobie stanie, w którym psy, strzępy zbezcześciły trupów, zwierzęta dzikie i ptactwo roznosząc wstrętne po świętych zaduchy ogniskach. Takimi strzały ja, ciężko zelżony, godzę jak łucznik z gniewem w twoje serce i tak celuję, że ostrze poczujesz. O chłopcze, wiedź, że mnie teraz do domu, by on na młodszych swe gniewy upuścił. A lepiej odtąd miarkował się w słowie i myśl mu lepsza zajaśniała w głowie.
O władco, poszedł on po wróżbie strasznej. A wiem to, odkąd mi czarne siwizną
starość na głowie posrebrzyła włosy.
Fałszu on nigdy nie zwiastował miastu.
Kreon. Ja też wiem o tym. I trwoga mną miota. Ustąpić ciężko, a jeśli się oprę, to łatwo klęska roztrąci mą czelność.
Synu Menojka, rozwagi ci trzeba.
Cóż tedy czynić? Mów, pójdę za radą.
Idź i wyprowadź dziewkę z ciemnej groty, a grób przygotuj dla ciała, co leży.
Radzisz i mniemasz, że ja mam ustąpić?
O, jak najprędzej, mój książę, bo chyżo kaźń bogów ludzki pochwyci nierozum.
Ciężkie to, ale... Każe milczeć sercu, cofnę się, trudno z koniecznością walczyć.
Idź, sam to uczyń, nie zwalaj na innych.
Idę sam zaraz. A wy, moi słudzy, wziąwszy topory, pospieszcie pospołem na miejsce widne, gdzie nagi trup leży. Ja, że zmieniłem me dawne zamysły, co sam namotał, sam teraz rozwiążę. Najlepiej może działa, kto do zgonu praw istniejących przestrzega zakonu.
Wieloimienny...
Coś z Kadmosa domu przysporzył chwały dziewczynie. Synu ty Zeusa, pana burz i gromu, w italskiej ziemi twoje imię słynie, a i w Eleuzis, o synu Semeli, roje cię sławią czcicieli. Bakchusie, w Tebach ty dzierżysz stolicę, kędy Ismenos ciche wody toczy. Szałem twym tchnące pląsają dziewice, pieniem rozbrzmiewa gród smoczy. Widnyś ty w łunie jarzących kagańców, gdzie Parnas szczytem dwugłowym wystrzela, gdzie zdrój kastali i swawolnych tańców koryku nimfy zawodzą wesela. W górach nysejskiej Eubei, w spowitej bluszczem knież Kniei, Potem z tych brzegów, gdzie bujne winnice, pieśni cię chwały wiodą przez ulice i brzmią radośnie ku niebom.
Gród ten nad wszystkie czcisz grody na świecie, wraz z matką twoją ciężarną od gromu. Kiedy więc brzemię nieszczęścia nas gniecie, pełnego cierpień i sromu, przybądź z Parnasu ku naszej obronie, lub przez wyjące mórz tonie.
Ty, co przodujesz wśród gwiazd korowodu, pieśnią przewodzisz wśród mroczy, zawitaj, synu Zeusowego rodu, niechaj cię zastęp naksyjskich otoczy, tyjat, co w szale od zmierzchu do rana tańczą i w tobie czczą pana.
Posłaniec. O Kadma grodu, domów Amfiona mieszkańcy! Życia człowieka nie śmiałbym ani wysławiać, ni ganić przenigdy, bo los podnosi i los znów pogrąża bez przerwy w szczęście ludzi i w nieszczęście. A nikt przyszłości wywróżyć niezdolny. Tak Kreon zdawał się godnym podziwu, on, co wyzwolił tę ziemię od wrogów i jako władca jedyny nad krajem rządził. Potomstwem ciesząc się kwitnącym, a dziś to wszystko stracone. Bo radość, jeśli w człowieku przygaśnie, to trzymam, że on nie żyje, lecz żywym jest trupem. Gromadź bogactwa dowoli w twym domu, świeć jako tyran na zewnątrz. Gdy cieszyć tym się nie można, to reszty tych skarbów ja bym nie nabył za dymu cień marny.
Jakąż ty znowu wieść niesiesz złą, księciu?
Skończyli śmierci ich winni, co żyją.
Któż to mordercą? Któż poległ? O, rzeknij!
Hajmon nie żyje, we własnej krwi broczy.
Z ojca czy z własnej zginął, że on ręki?
W gniewie na ojca mordy sam się zabił.
Wróżbito, jakżeś czyn trafnie określił.
W tym rzeczy stanie dalszej trza narady.
Lecz otóż widzę biedną Eurydykę, żonę Kreona. Albo się przypadkiem pojawia, albo słyszała o synu.
Eurydyka. Starcy, rozmowy waszej dosłyszałam właśnie, gdym z domu wybiec zamierzała, by do Pallady z modłami się zwrócić. I właśnie o drzwi odmykam zasówki, by je roztworzyć, gdy nagle nieszczęsna wieść uszy rani. Więc padłam zemdlona z trwogi w objęcia mych wiernych służebnic. Powtórzcie tedy, co ta wieść przynosi, w złym doświadczona, wysłucham słów waszych.
Posłaniec. Ja, miłościwa pani, byłem przy tym. Powiem więc wszystko, jak się wydarzyło. Cóż bo ukrywać, by potem na kłamce wyjść, przecie prawda zawsze fałsz przemoże. Ja tedy wiodłem twojego małżonka na ten pagórek, gdzie biedne leżało przez psy podarte ciało Polinika. Wnet do Hekaty zanieśliśmy modły i do Plutona, by gniew ich złagodzić. Obmywszy potem ciało w świętej wodzie, palimy szczątki na stosie z gałęzi i grób z ojczystej sypiemy im ziemi. To uczyniwszy, zaraz do kamiennej, ślubnogrobowej łożnicy dziewczyny śpieszymy, z dala. Ktoś jęki usłyszał, od strony lochu, co za grób miał służyć. Choć nie święciły go żadne obrzędy, wraz więc donosi panu, co zasłyszał. Tego dochodzą zaś, kiedy się zbliżyło łkania żałosne, a pierś mu wybucha głosem rozpaczy. O ja nieszczęśliwy, czyż ja wróżbitą?
Czyż nie kroczę teraz drogą największej w żywocie mym klęski? Syna wołanie mnie mrozi, o słudzy, śpieszcie wy naprzód, zbliżcie się do grobu i przez szczelinę głazem zawaloną, wszedłszy do wnętrza, baczcie, czy Hajmona, głosy ja słyszę, czy bogi mnie dużą, posłuszni woli zwątpiałego pana, idziem na zwiady. A w grobowca głębi dojrzym wnet dziewki, wiszącej za gardło ściśnięte węzłem muślinowej chusty. Podczas gdy młodzian uchwycił ją w poły, boleśnie jęcząc nad szczęścia utratą, nad czynem ojca, nieszczęsnymi śluby Kreon zoczywszy to, ciężko zajęknął. Rzuca się naprzód i wśród łkania woła: o ty, nieszczęsny! Cóżeś ty uczynił? Czy szał cię, jaki opętał złowrogi? Wychodź, o synu, błagalnie cię proszę. Lecz syn na niego dzikim łysnął wzrokiem i twarz przekrzywił, a słowa nie rzekłszy, ima się miecza. Wraz ojciec ucieczką uszedł zamachu. Natenczas nieszczęsny w gniewie na siebie nad ostrzem się schyla i miecz w bok wraża. Lecz jeszcze w konaniu drętwym ramieniem do zmarłej się tuli. A z ust dyszących wypryska mu struga krwawa na blade kochanki policzki.
Eurydyka wybiega za scenę.
Trup dziś przy trupie osiągnął on śluby. W domu Hadesa złożony przy Lubej. Nieszczęściem dowiódł, że wśród ludzi tłumu największe klęski płyną z nierozumu.
A cóż stąd wróżysz, że znikła niewiasta, nie rzekłszy złego lub dobrego słowa?
I ja się dziwię, lecz żywię nadzieję, że posłyszawszy o ciosie nie chciała żałości swojej pospólstwu okazać, lecz się cofnęła do wnętrza domostwa, by wśród sług wiernych wylewać łzy gorzkie. To jej rozwaga nie dopuści zbrodni.
Nic nie wiem, ale milczenie uporne, jak i zbyt głośne jęki zło mi wróżą.
Wnet się dowiemy, czy w głębiach rozpaczy nie kryje ona tajnego zamysłu. Idźmy do domu, bo dobrze ty mówisz. Nadmierna cisza jest głosem złowrogim.
Wchodzi Kreon, dźwigając ciało syna.
Lecz otóż książę tu właśnie nadchodzi. O znak wymowny ujął on ramiony. Nie cudzej zbrodni, jeśli rzec się godzi, lecz własnej winy szalonej.
Kreon, klnę moich myśli, śmierciodajne winy, co zatwardziły mi serce. Widzicie teraz, wśród jednej rodziny ofiar mordercy. Słowo dziś moje me czyny przeklina. W samym, o życia rozkwicie, przedwczesne losy porwały mi syna. Mój obłęd zmiażdżył to życie.
Późno się zdajesz poznawać, co słuszne.
Biada mi. Przejrzałem, biedny. Jakiś pług złowrogi zwalił na głowę swe brzemię, na szał popchnął mnie drogi. Szczęście me zdeptał, wbił w ziemię, o biada. Do zguby wiodą śmiertelnych rachuby.
Posłaniec drugi. Panie, ty nieszczęść, masz wielkie zasoby, bo jedne dźwigasz w twych rękach nieszczęsnych, a drugie ujrzysz niebawem w twym domu.
Czyż ja nie na dnie już nieszczęścia głębi?
Nie masz już żony. Syna twego matka właśnie na swoje targnęła się życie.
Nieubłagana przystani, Hadesie. Gdzież koniec moich boleści?
O, znowu nowe ten niesie godzące w serce mi wieści. W męża, co legł już, w którym godzisz ciosem? Złowrogim słowem i głosem? Biada, nieszczęście, z nieszczęścia się sączy. Z synem śmierć żonę mi łączy.
Widzieć to możesz, dom stoi otworem.
Złe się jak burza nade mną zerwało, nie widzę końca mej męce. Syna zmarłego dźwigałem ja w ręce, a teraz żony martwe widzę ciało. O biada, matczyna rozpacz dognała już syna.
Posłaniec drugi. Zranionej ciężko nocą zaszły oczy, u stóp ołtarza zajękła nad zgonem niegdyś chwalebnym syna Megareusa i nad Hajmonem, a wreszcie przekleństwa tobie rzuciła ciężkie, dzieciobójcy.
Groza mną trzęsie. Przecz mieczem nikt w łono ciosu mi śmierci nie zada. O ja nieszczęsny, o biada mi, biada, w toń nieszczęść sunę spienioną.
Konaniu jeszcze za te wszystkie zgony na twoją głowę miotała przekleństwa.
Jakimże ona skończyła sposobem?
Żelazo w własnej utopiła piersi, słysząc o syna opłakanym końcu.
O biada. Win mi nie ujmie nikt inny, nie ujmie męki ni kaźni. Ja, bo nieszczęsny, ja twej śmierci winny. Noże, o słudzy, wiedźcie mnie co raźniej, uwodźcie mnie stąd. Niech moim obliczem nie mierzę ja, co mniej jestem jak niczem.
Zysku ty szukasz, jest li zysk w nieszczęściu, bo lżejsza klęska, co nie gnębi długo.
Błogosławiony dzień ów, który nędzy kres już ostatni położy. Przybądź, o przybądź, co prędzej, niechby mnie ujrzał jutrzejszej ja zorzy.
To rzecz przyszłości, dla obecnej chwili trza działać, tamto obmyślić rzecz bogów.
Wszystkie pragnienia w tym jednym zawarłem.
O nic nie błagaj, bo próżne marzenia, by człowiek uszedł swego przeznaczenia.
Wiedźcie mnie, sługi, uchodźcie stąd ze mną. Mnie, który syna zabiłem wbrew woli i tamtą, biada, aż w oczach mi ciemno. Dokąd się zwrócić, gdzie spojrzeć w niedoli? Wszystko mi łamie się w ręku. Los mnie powalił, pełen burz i lęku.
Nad szczęścia błysk, co złudą mar, najwyższy skarb rozumu dar. A wyzwie ten niechybny sąd, kto bogów lży i wali rząd. I ześlą oni swą zemstę i kary na pychę słowa w człowieku. I w klęsk odmęcie rozumu i miary w późnym nauczą go wieku.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.